A teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od badań, projektów specjalnych i podróży ekstremalnych.
Rożek u Rosiaka w raporcie.
Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, łączy się z nami ze stolicy Svalbardu i z największej miejscowości wyspy Spitsbergen. Witaj, Tomku.
Dzień dobry, witaj, cześć.
Mogę spróbować, ale ty chyba lepiej wymówisz nazwę stolicy archipelagu.
Próbuj. Ja nie wiem, czy ja jestem ekspertem.
Longyearbyen,
tak. Jakoś tak. Ja staram się powiedzieć to szybko, żeby tam nie było słychać wszystkich liter. To wtedy mam większe szanse, że utrafię.
Bardzo słusznie, jak coś jeszcze można obwinić wiatr, który pewnie będziemy gdzieś tam w tle słyszeć. Dobrze, to nazwę miejscowości mamy za sobą. A przed nami kilka tematów, bo miejsce, w którym jesteś jeszcze do niedawna, wydawało się marginalne i ciekawe właściwie wyłącznie dla podróżników i naukowców. A dzisiaj interesują się nim też wojskowi i politycy i chyba się zbliża czas, kiedy sprawy Svalbardu zainteresują też nas, ale po kolei. Magazyn Nature donosi w tym tygodniu o precedensowym topnieniu lodu i śniegu właśnie na Svalbardzie. Ten archipelag znajdujący się pod zarządem Norwegii, lecz od równo 100 lat administrowany przy pomocy specjalnego traktatu międzynarodowego, zanotował ostatniej zimy największe tempo topnienia pokrywy lodowej, a przyczyniły się do tego także obfite deszcze. W Ny Alesund, osadzie położonej na zachodzie Spitsbergenu, w lutym odnotowano temperatury powyżej zera, a surowa dotąd w zimie okolica doświadczyła odwilży. Położony strategicznie Svalbard nie zainteresował może jeszcze Donalda Trumpa, ale interesuje Rosję, która za sprawą wspomnianego traktatu utrzymuje tu nawet własną osadę. Svalbard i cała Arktyka to również rejon, gdzie planuje się nowe morskie szlaki handlowe, a do stolicy archipelagu dotarły już nawet samoloty tanich linii lotniczych oraz zjawisko migracji zarobkowej. Dużo tematów, ale zanim o tym wszystkim porozmawiamy, pytanie podstawowe, Tomku, do ciebie. Co ty właściwie robisz na Spitsbergenie?
To jest historia świetna, bo ja jestem tutaj z grupą młodzieży i gdańskiej szkoły pod żaglami. Jesteśmy tutaj bardzo klasycznym, starym żaglowcem, drewnianym zresztą, generał Zaruski. To jest żaglowiec, który należy do miasta Gdańska. I jesteśmy w tym konkretnym roku i w tych konkretnych dniach dlatego, że dokładnie 50 lat temu, dokładnie ten sam żaglowiec też pokonał tę drogę w zupełnie innym świecie, w zupełnie innych okolicznościach, także tych klimatycznych, o których wspomniałeś we wstępie. To wtedy było ogromne wydarzenie. Żaden polski żaglowiec nigdy wcześniej tak daleko na północ nie wpłynął. Teraz polskich żaglowców, w zasadzie jachtów, spotkaliśmy na trasie kilka. W porcie, w którym teraz jestem, choć w gruncie rzeczy słowo port to jest chyba za duże słowo, bo to jest w zasadzie jedna przystań taka pływająca, są dwa jachciki polskie, natomiast polskich dużych żaglowców też tutaj nie ma, więc nawet dzisiaj po tych 50 latach ta podróż jest oryginalna, jest ogromnym wydarzeniem i osiągnięciem dla grupy 20 młodych ludzi, którzy przez miesiąc, bo miesiąc płynęliśmy tutaj odwiedzając kilka portów po drodze, między innymi ten, o którym ty wspomniałeś, czyli Ny Alesund, to jest najdalej na północ w ogóle na świecie, najdalej na północ znajdująca się stała osada ludzka. Jest w okolicy 79. równoleżnika, dalej już nic nie ma, to znaczy jest dużo, ale już nie ma osad ludzkich. I tak, tam rzeczywiście rozmowy z ludźmi tutaj na miejscu, głównie z naukowcami, z tych rozmów jasno wynika, Arktyka bardzo, bardzo się zmienia. Swoją drogą jest w tej opowieści o chociażby Ny Alesundzie, ale nie tylko, o całym Svalbardzie, gdzie w tym największej wyspie, czyli Spitsbergenie, jest pewna taka wolta, jest pewna taka historia, którą chyba my w Polsce też moglibyśmy jakoś wykorzystać, o ile nie w ogóle wdrożyć. Svalbard przez lata był znany z wydobycia węgla. Tutaj swoje osady węglowe, swoje kopalnie mieli nie tylko Norwegowie, ale także Rosjanie. Dwie osady duże rosyjskie przez lata funkcjonowały jako po prostu kopalnie. Samo En Alesund było założone właśnie jako wioska górnicza i przez wiele lat tak właśnie funkcjonowało. Co ciekawe, z tej wioski górniczej w latach dwudziestych XX wieku udało się, czy wyruszyła pierwsza lotnicza, chyba tak mogę powiedzieć, ekspedycja nad biegun północny. I to jest bardzo ciekawe, bo to nie był samolot, tylko to był sterowiec. Udała się, później były kolejne. Natomiast generalnie to była wioska górnicza. I w latach 60., pod koniec lat 60., tam w latach 60. wydarzył się bardzo duży wypadek w jednej z kopalń. Generalnie te kopalnie były bardzo wypadkowe, ale w latach 60. doszło do potężnego wypadku i firma, która całą tą wioską zarządzała i która była jakby właścicielem tego terenu, dostała informację od rządu norweskiego: kończymy z tym, panowie. Po prostu zamykamy to, bo to przynosi więcej strat, więcej kosztów, więcej problemów. Natomiast ta firma została zobowiązana do tego, żeby ta cała infrastruktura, mam tutaj na myśli mniej może same kopalnie, ile drogi, czy droga, przystań, domki górnicze, żeby one zostały zamienione na bazę dla naukowców. I to zrobiono, to znaczy firma górnicza zajęła się kwestiami nauki, zajęła się tym, żeby stworzyć właśnie osadę naukową i teraz En Alesund jest nawet nazywane Research Community czy Science Community i tam instytucje naukowe z całego świata mają swoje siedziby, w takich dziedzinach jak badanie klimatu, badanie życia, bioróżnorodności, też geologii. I dosłownie 3 dni temu, chodząc pomiędzy tymi domkami, znajdowałem opisy, że tutaj włoska Akademia Nauk, tutaj koreańska, tutaj Hindusi, tutaj Chińczycy. Miasto naukowców. I to jest bardzo, bardzo moim zdaniem takie inspirujące. W miejscu, które było osadą górniczą. Może my na Śląsku, w Polsce też powinniśmy z tego wyciągnąć jakieś wnioski.
To powiedzmy teraz o tym, co naukowcy obserwują na miejscu, ale może najpierw zapytam cię, czy z twojej, czy waszej perspektywy, wiem, że przypłynęliście zaledwie kilkanaście godzin temu na Svalbard, te wątki, o których wspominałem we wstępie, czyli i rywalizacja geopolityczna i przede wszystkim kryzys klimatyczny, czy one są widoczne gołym okiem? To znaczy, czy na przykład topnienie pokrywy lodowej po prostu widać?
Chcąc być ścisłym, na Svalbard przypłynęliśmy 2 tygodnie temu, bo pierwszą wyspą, która już należy do archipelagu Svalbardu, jest wyspa Niedźwiedzia i ona jest mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Spitsbergenem a kontynentalną Norwegią. Od 2 tygodni pływamy pomiędzy fiordami, odwiedziliśmy między innymi polską bazę w fiordzie Horsund na południu Spitsbergenu. Bardzo, bardzo pozdrawiam naukowców, którzy tam pracują i którzy pracowali. Świetnie nas tam przyjęliście, wielkie, wielkie dzięki. Swoją drogą polecam zainteresowanie się i tymi badaniami i samą bazą. Można aplikować, można pracować, to jest przygoda życia i rzeczywiście można się w Arktyce zakochać i to będzie miłość od pierwszego wejrzenia. I widzisz, i tak się zagadałem, że umknęło mi twoje pytanie, przepraszam. Aha, pytałeś o te kwestie, o te kwestie geopolityczne. Tak, to widać. Jednym z takich znaków, wpływając do fiordu, na którego końcu jest stolica Longyearbyen.
A widzisz, to nie jest takie łatwe.
No widzisz, nie, to nie są proste tematy. Wejścia do tego fiordu była i już nie była radziecka osada, która się rozbudowuje. której już dawno wydobycie węgla zawieszono, natomiast ona się teraz rozbudowuje i tam jest coraz większy ruch. Samo wejście do takiej odnogi fiordu, gdzie ona jest, jest jakoś zabronione. Nie znam szczegółów, nie mieliśmy tam w ogóle zamiaru wpływać. Z drugiej strony fiordu jest druga osada, była, w której górnicza rosyjska Piramiden i tam też trwają prace. Rosjanie bardzo chcą tutaj być obecni i tą obecność mocno rozbudowują. I przypomina mi się, wybacz Marcinie i wybaczcie Państwo, nie pamiętam tytułu tej książki, ale czytałem kiedyś książkę, o dokument historyczny o II wojnie światowej i tam były dokładne opisy, jak w fiordach Svalbardu chowały się niemieckie uboty po to, żeby niszczyć transporty alianckie, które w czasie II wojny światowej płynęły do Murmańska. To miejsce jest miejscem absolutnie strategicznym. Nie ma możliwości, żeby wypłynąć rosyjskimi okrętami wojennymi, czy podwodnymi, czy niepodwodnymi, na Atlantyk bez omijania tych wysp, które tutaj są. Więc ktoś, kto ma w posiadaniu te wyspy, ktoś, kto ma tutaj swoją infrastrukturę, po prostu kontroluje północ. I tak jak głośno było, teraz troszkę ciszej, ale jeszcze kilka miesięcy temu głośno było o, nie wiem jakiego słowa użyć, o dyplomatycznych potyczkach, tak to nazwijmy, pomiędzy Donaldem Trumpem, Stanami Zjednoczonymi a Danią o Grenlandię, tak dużo ciszej jest o dyplomatycznych potyczkach pomiędzy Rosją a Norwegią. Z tym, że w historii Rosja-Norwegia, Rosja ma większe szanse niż Stany Zjednoczone w historii z Danią, bo Grenlandia jest duńska, ma swoją autonomię, ale jest terytorium Danii. Svalbard nie jest terytorium Norwegii. Svalbard jest tylko zarządzany przez Norwegię. To jest terytorium, wspomniałeś we wstępie, które rządzi się, czy jest zarządzane zgodnie z zapisami traktatu szpicbergeńskiego z 1920 roku. Polska zresztą jest jednym z sygnatariuszy.
25 nawet, równe 100 lat minie w sierpniu, odkąd ten traktat wszedł w życie.
Tak, tak, bo ratyfikacja była 25, ale sam traktat chyba 20 powstał. Tak mi się, no zresztą nie ma znaczenia. I tam jest taki zapis, że każde państwo, które ratyfikuje, musi mieć równe prawa do funkcjonowania na Svalbardzie, na Spitsbergenie. Rosjanie chcą to wykorzystywać i chcą to wykorzystać. I myślę, że tutaj to napięcie dyplomatyczne, chociaż w Polsce rzeczywiście o nim nie słychać zbyt często, że ono jest dużo większe niż w przypadku Grenlandii.
To jest ciekawe, że wspomniałeś o tym traktacie, który zresztą Polska także sygnowała i w tym sensie Polska ma takie samo prawo, w cudzysłowie, do Svalbardu jak Rosja. To były lata 20. To był jednak jeszcze wyraz takiego, dzisiaj powiedzielibyśmy, idealistycznego podejścia do Arktyki, to znaczy takiego, w którym ten region jest faktycznie miejscem dla wszystkich, służy głównie badaniom, celom pokojowym. Teraz mamy tę rywalizację. Tomku, ty masz wokół siebie żeglarzy, naukowców, młodych uczestników Gdańskiej Szkoły pod Żaglami. Czy o tym rozmawiacie? To znaczy, czy czuć podczas waszej podróży, że te spokojne czasy w Arktyce się kończą?
Pojawiają się te wątki. Szkoła była, czy tematy szkoły pod żaglami nie były stricte politycznie. W zasadzie takie cztery bloki tematyczne mieliśmy: człowiek i żaglowiec, człowiek i środowisko, człowiek i technologie, człowiek i Arktyka. Natomiast te wątki się pojawiają, bo trudno, żeby się nie pojawiały. Od którejkolwiek strony spojrzymy, czy na Svalbard, czy w ogóle na nasze funkcjonowanie, zawsze wcześniej czy później, a raczej wcześniej dojdziemy do kwestii zasobów i technologii. Do tego, że napędem dla wielu ludzi, którzy odkrywali, którzy poszerzali nasze terytoria, też mam na myśli, jakie terytoria, jeśli chodzi o wiedzę, no była kwestia zasobów. I te zasoby tutaj, one też ewoluowały, bo kiedyś tym zasobem był węgiel i I ryby. Natomiast dzisiaj raczej nie mówimy już o węglu. Raczej mówimy o ropie i o gazie, który jest może nie na samym Svalbardzie, na lądzie, tylko raczej w szelfie kontynentalnym. To, że traktat został podpisany 100 lat temu, to też jest ciekawe, no bo wtedy chyba za bardzo nie dyskutowano o kwestiach własności do czegoś, co i tak było prawie w całości skute lodem i nie było żadnej technologii, żeby się gdzieś tam wiercić. Dzisiaj te dyskusje wyglądają zupełnie inaczej, także ze względu czy z powodu zmian klimatycznych. Rzeczywiście jest tak, że najszybciej cofającymi się lodowcami są te na Svalbardzie. To jest w ogóle ciekawa historia, że tutaj to tempo ocieplania się klimatu jest kilkukrotnie wyższe niż na przykład w Polsce czy w Europie.
Dlaczego tak jest?
Tak jest między innymi z powodu układu prądów i oceanicznych i tych występujących w atmosferze. Tu jak gdyby się wszystko kumuluje, także zanieczyszczenia. Więc można by pomyśleć, tak by intuicja podpowiadała, że to jest tak daleko od cywilizacji, że ta cywilizacja na te miejsca, na te obszary nie ma żadnego wpływu, a jest dokładnie na odwrót. To są bardzo wrażliwe ekosystemy, o tym między innymi rozmawiałem, ale też uczestnicy szkoły pod żaglami, też powiedzmy my, kadra wykładowa tej szkoły, na to zwracaliśmy często uwagę. Mówimy o obszarach, które na pierwszy rzut oka wydają się być bardzo surowe, niemalże nie do ruszenia. W rzeczywistości one są niezwykle delikatne. I ta delikatność powoduje, że te zmiany są tutaj szczególnie widoczne. Są tutaj lodowce, które w skali roku cofają się o kilka, nawet kilkanaście metrów. W ogóle lodowców na Svalbardzie, Svalbard jest tym miejscem na świecie, gdzie jest najwięcej lodowców, ponad 2000. Tutaj płynie się pomiędzy wysokimi, strzelistymi górami i co chwilę widać języki lodu schodzące do wody. Te lodowce o tej porze roku się cielą, czyli odrywają się od nich takie kawałki, tak zwane growlery, co swoją drogą jest z jednej strony dodatkowym gdzieś tam elementem utrudniającym nawigację, pływanie, żeglowanie, bo nikt się nie chce z takim growlerem zderzyć. Z drugiej strony to są bajeczne kształty, bajeczne kolory, takich odcieni niebieskiego, uwierzcie mi Państwo, ja w swoim życiu nigdy nie widziałem. To jest wręcz hipnotyzujące, szczególnie wtedy, gdy widać to na tle majestatycznych gór, wysokich, majestatycznych gór. To jest coś niesamowitego. A jak między tym pływają jeszcze delfiny północy, przepraszam, nazywam je tak niefachowo, nie pamiętam ich nazwy pełnej, chyba białonose, tak mi się wydaje, to jest coś dosłownie takiego wręcz mistycznego. I ja nie dziwię się, że w latach wcześniejszych, 100 lat temu, ludzie zakochiwali się w tym miejscu i narażając życie, zresztą często to życie tutaj tracili, tutaj przypływali. Bo coś, co usłyszałem w polskiej bazie właśnie w Horsundzie, czyli wirus północy, czyli choroba, która powoduje, że jak się tutaj raz przypłynie, to bardzo trudno jest to odwrócić. Mnie chyba już też ten wirus złapał, choć ja tu jestem przecież krótko, ja tu jestem 2 tygodnie zaledwie.
Kiedy wczoraj w nocy wpływaliście generałem Zaruskim do fiordu Hornsund, to był czas twojej wachty, stałeś za sterem. Opisywałeś te widoki, opisywałeś zachodzące słońce, które zachodziło zdaje się o 1 w nocy, prawda? I napisałeś, gdzie tu się spieszyć, jak takie widoki. Tak sobie wyobrażam, słuchając ciebie, że doświadczenie podróży arktycznej, zwłaszcza podróży żaglowcem, nie jest wcale bardzo odległy od podróży w kosmos. Znaczy w tym sensie, że oddalasz się w skali i w czasie od tego, co masz na co dzień w Polsce, w Europie. Co te krajobrazy robią człowiekowi z takiej szerszej perspektywy? Z czym wrócisz, jeśli wrócisz?
Wrócę, muszę wrócić i chcę wrócić. Ja tutaj jeszcze będę pływał przynajmniej 2 tygodnie. Zmienia się załoga. Za chwilkę uczestnicy szkoły pod żaglami stąd wracają już do kraju. Przylatuje grupa naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, geologów, więc wyprawa trochę zmienia charakter z takiego edukacyjnego na bardziej wyprawę naukową, ekspedycję naukową. Teraz przez najbliższe tygodnie nie będziemy pokonywali już tych gigantycznych, tych dużych dystansów. No dotychczas byśmy przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich. To jest naprawdę kawał drogi, miesiąc pływania. Teraz raczej będziemy mieli krótsze dystanse, będziemy się zatrzymywali częściej po to, żeby pobrać próbki, po to, żeby zrobić badania naukowe. Ja też bardzo chętnie się temu będę przyglądał. Co mi to zrobi, czy z czym ja wrócę? Na pewno z większą wiedzą. Też po to tutaj przypłynąłem. Z większą wiedzą i żeglarską, i naukową. Bardzo lubię, na tym też polega mój zawód i moje zajęcie, rozmawiać z naukowcami. Bardzo lubię się uczyć od nich tego, bo... po prostu to lubię. Więc na pewno to. Ale wrócę też z zupełnie nowymi wrażeniami. Bo ja tak daleko na północy nigdy wcześniej w życiu nie byłem. I widok zupełnie innych krajobrazów, zupełnie innych zwierząt chociażby, ptaków, które potrafią w bardzo mocnym wietrze szybować dosłownie 2-3 centymetry nad lustrem wody, bardzo spienionej, falującej. Ja tak mi się przyglądałem w czasie niejednej wachty stania za sterem. Ja sobie myślę, jak one robią tak, że one się nie zanurzają, że ich woda nie opryska, że one nie zahaczą tym skrzydłem. No, robią to i to samo w sobie już jest fascynujące. Więc ja myślę, że przez długie, długie tygodnie, też jeszcze przeglądając swoje notatki, swoje zdjęcia, swoje filmy, niektóre z tych filmów już publikuję w takich mocno skróconych na razie wersjach, bo tu mam ograniczone mocno możliwości i dostępu do sieci i do powiedzmy do montażu. Natomiast myślę, że jeszcze długie tygodnie przeglądając te materiały, które tutaj zbieram, będę gdzieś sobie to w głowie układał.
Życzę Ci, Tomku, wielu zachwytów jeszcze w czasie tej wyprawy i bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się z nami połączyć.
Bardzo dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Pozdrawiam ciepło z miejsca zimnego.
Dr Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, mówił do nas ze Spitsbergenu.